Dzień dobry, witamy Was w 75. odcinku DualShock Podcast. Dzisiaj nagrywamy dokładnie 9 października 2011, a witają się z Wami Cialny,
Odin
i Blady.
A dzisiejsze tematy to Modern Warfare 3, Eiffel Tower, Need for Speed The Run, czyli popylanie po kanionie, temat Odina, jakiś survival horror, Assassin's Creed Revelations i Bomb Crafting, a na koniec porozmawiamy o recenzjach i takich ogólnych wrażeniach z dema Forza Motorsport 4. Więc zapraszamy do słuchania.
Okay. Więc naszym pierwszym tematem jest Modern Warfare 3, które powraca z dramatycznymi scenami, a konkretniej z zawaleniem się wieży Eiffla. Jak się okazuje, nie wszyscy wiedzą nawet jak napisać poprawnie wieżę Eiffla, ale nie mniej. Piękny trailer? Chyba nie do końca, ale na pewno bardzo ciekawy. Jak zwykle Modern Warfare prezentuje to nam, co do czego przywykliśmy już, czyli trailer pełen wybuchów, pełen akcji, ale tak jak umieścił kiedyś Bizon w komentarzu, jak powiedział, być może będzie to nawet 80% z gry, którą dostaniemy na sam koniec, więc nie jestem pewien, czy powinniśmy się cieszyć, ale mimo wszystko trailer wygląda całkiem okej i jak na grę, która musi rywalizować z Battlefieldem, dlatego że już rywalizuje i musi z nim rywalizować o graczy, którzy będą ją kupować, na pewno prezentuje tutaj coś, co no chyba jest jej kartą przetargową, czyli mnóstwo akcji.
Mnóstwo akcji, ale też po raz pierwszy chyba w taki bezpośredni sposób widzimy, że to Call of Duty odpowiada Battlefieldowi, bo jak się wsłuchamy w ten trailer, to usłyszymy turu, oczywiście właśnie ten niszczony tym syntezatorem motyw przewodni z Battlefielda, znaczy przypominający, oczywiście oni nie użyją wprost tego samego, nie, oni to jest tylko odrobinę taki motyw muzyczny, ale widzimy właśnie, no, właśnie. To co zawsze widzimy, czyli skrypty, jeszcze raz skrypty, te skrypty są super, ale jak na grę, gdzie idziemy korytarzem, no to tego się mogliśmy spodziewać. Ale co jeszcze widzimy w trailerze? No, o tym może powiemy za chwilę. Ja teraz chcę zwrócić uwagę na to, co słyszymy, czyli powraca Captain Price. I najważniejsze dla mnie jest to, że ten facet się nic nie zmieni. Ten facet jest dokładnie tak samo nudny, patetyczny i rozgadzany jak pod koniec dwójki. Przypominam, zakończenie dwójki to jeden z najgorszych monologów w historii gier komputerowych, kiedy to Price mówi o krwi, która wsiąkała od tysięcy lat w piach i wsiąknie znowu, bo świat. I tak dalej. Teraz powraca ta sztuczna patetyczność, ta doniosłość, ten fakt, że on tak jest jeden, który może powstrzymać Makarowa. To jest naprawdę przewidywalna fabuła, ale mi się akurat podoba, że oni sobie przypomnieli o Makarowie, bo oni w dwójce w pewnym momencie o nim zapomnieli zupełnie.
Tak, prawie na pół gry, tak? Makar, co? Nie.
No Makarow się pojawi na początku, żeby dać nam powód do walki, tak? On miał być głównym wrogiem, ale bardzo szybko się dowiedzieliśmy, że naprawdę wrogiem jest Shepard! Czyli dowódca, pisane przez E, a nie A na końcu, nieważne. Dowódca Amerykanów i dopiero pod sam koniec było zadzwonimy do Makarowa. Kogo? No ten Rusek. I dopiero sobie przypomniałem Makarowi, jaka jest jego rola. I teraz rola, no jak widać, udało się mu. Spowodował kolejny ogromny konflikt, który teraz pochłonie cały świat, ponieważ trzecia wojna światowa.
Tak, dlatego, że mamy tu fajne nawiązanie właśnie, kiedy pojawia się MW, to tak naprawdę to M odwraca się dopiero do tej swojej normalnej pozycji. Wcześniej mamy WW3, więc to fajnie wygląda. I oczywiście Blady wysnuł teorię na temat Makarowa, z którą ja się oczywiście zgadzam, dlatego że musimy poprzeć ten trailer. Makarow jedzie w limuzynie, czyli na bank będzie tym złym, do którego będziemy musieli strzelać z karabinu snajperskiego. Ja na to czekam, dlatego że to by było fajne, gdybyśmy znowu mieli...
Ty, nawiązanie do tego, jak Captain Price w jedynce strzelał w Czarnobylu, remember that?
No, zgadnij, o czym chciałem powiedzieć. Dobrze, ale nie mniej. I aczkolwiek materiał jest bardzo fajnie zrealizowany i to trzeba przyznać i chciałem tu podkreślić to, co powiedziałem we wstępie, że Battlefield zdominował, jeśli chodzi o rynek, tak naprawdę shootery i Modern Warfare 3 zrobiło to, co mogło zrobić najlepiej i wydaje mi się, że moja krytyka odnośnie Modern Warfare 3 w tym momencie spada, dlatego że przegrałem 49 godzin w betę Battlefielda trzeciego i naprawdę ta gra ma tak kolosalne błędy i gameplayowo jest tak cholernie niewyważona.
Ale to oceniasz jedną grę miarą drugiej, nie patrzysz na to, że...
Ale nie chodzi o to, Blady. Ja po prostu obniżam wymagania w stosunku do Modern Warfare, dlatego że widzę, jak wygląda Battlefield na ten moment. Więc to jest takie niezamierzone. Naprawdę, to nie jest w sensie, że jest do dupy, więc na pewno Modern Warfare musi teraz to uratować. Nie, bo nie będzie mi przeszkadzało, jeśli obie gry będą ssały, ale mimo wszystko wymagania wobec Modern Warfare 3 mi zmalały i myślę, że aktualnie prezentuje się dobrze i tak jak powiedziałem przed podcastem, bo przecież oczywiście nasze zbieranie do podcastu prawie półtora godzinne, dla mnie to jest kolejny Modern Warfare. Ta gra, ona nie musi mnie niczym zaskoczyć, dlatego że ja jestem przygotowany i ja wiem, co ja dostaję, kupując Modern Warfare. Ja kupuję grę, która fabularnie jest tak naprawdę filmem akcji i ona tak się rozwija i w taki sposób, że ja siedzę przed komputerem i ja cały czas w nią gram, a potem od niej odchodzę i praktycznie nic nie pamiętam. Ale to mimo wszystko nadal jest film akcji. Modern Warfare 3 wygląda, jakby było tym filmem razy 3, dlatego że jest tego więcej. No i tak naprawdę niczym nie jestem zaskoczony, a jednocześnie wydaje mi się, że już do tego przywykłem i nawet tego oczekuję, więc z mojej strony kciuk do góry, fajnie to wygląda. No i fajnie by było, gdyby jednak okazało się lepsze.
No jednak wiesz, że to, co kupujesz tak naprawdę, no bo wszystko już jest w trailerze, prawda, z tych ciekawszych rzeczy. Ale no właśnie powiedzmy może, co tak naprawdę widać w tym trailerze, czyli oprócz Anglii, Francji, wieży Eiffla i tak dalej. Ja zauważyłem jedną małą rzecz, ja wiem, że to jest po prostu ułamek sekundy, ale w tym momencie sobie zatrzymałem. Jestem samochodziarzem, przepraszam was bardzo za to. Jest taka scenka, gdzie jest pełno samochodów, gdzieś tam ludzie porozwalani na boku, nie wiem, czy akurat to widzicie. No dobra, mniejsza o to. Wiecie, że 9 samochodów z tamtych jest identycznie takich samych? 4 są nawet w tych samych kolorach?
Chodzi ci o te SUV, tak?
Nie. O, przepraszam, te też, no. Mówiłem o czarnych limuzynkach, no.
Tak, ale nie muszę nawet tego
To są chyba 4 rodzaje samochodów tylko, nie? Okej, ja wiem.
Powiem ci, że bardzo sprytnie to ułożyli, dlatego że kiedy oglądasz centralnie,
na pierwszy rzut oka nie ma.
Nie zwracasz na to uwagi.
Dokładnie.
Ale co było chyba najstraszniejsze, za drugim razem już nie patrzyłem na tych ludzi, tylko zacząłem szukać w tym Modern Warfare jakichś błędów, dlatego że jestem przyzwyczajony do tego, że Modern Warfare zaskakuje mnie czymś nowym, znowu, wiesz, bez przeładowania albo jakieś dziwne ładowania magazynku i tak dalej. No i doszukałem się tego. Ale myślę, że tak czy inaczej my mamy do czynienia już z grą, która jest trochę dorosła i nie będzie aż tak źle, naprawdę. Nie wiem, czy to jest już kwestia tego, że już nie chce mi się narzekać na Modern Warfare.
Ona nie jest dorosła, ona już jest przestarzała moim zdaniem.
No,
i fakt, że ona nie ma tylu bugów, co Battlefield 3 wynika z tego, że ona jest robiona z szablonu. To jest gra robiona po prostu od linijki i no jak rysujesz od linijki, to trudno ci o to, żeby ręka zadrżała. Nie, no, DICE rysuje z głowy.
Ale głupio mi tak narzekać na dziadka, wiesz? Ja widzę, że on już siedzi, że on się stara. I mi tak głupio po prostu mu powiedzieć, wiesz, dziadka?
Ale on ci opowiada znowu tą samą historię. Ty już słyszałeś tyle razy.
Ale to już przyzwyczajenie.
Ty będziesz udawał zainteresowanie. Ja rozumiem, że ci robi żal go.
Nie powiesz mu, że dziadku, już mu to mówiłeś. Nie, no naprawdę. Z mojej strony, tak jak powiedziałem, wydaje mi się, że będzie okej. Nie będzie rewelacji na pewno. Modern Warfare zarobi na pewno super oceny w niektórych czasopismach, magazynach, w niektórych nie. Ale to jest Modern Warfare, no. Już wszyscy wiemy, jak wygląda Modern Warfare. No, dopóki nie zmienią silnika i dopóki nie będziemy innych scenarzystów, to tak naprawdę każdy Modern Warfare z numerkiem innym przy swojej nazwie będzie tym samym Modern Warfare, co wcześniejszy Modern Warfare. Więc to tyle.
Ale słuchajcie, jeszcze jest jedna taka mała sprawa. Zobaczcie na to, że są takie osoby na świecie, bo są, naprawdę są, które w ogóle na przykład nie słyszały o żadnym innym Modern Warfare, o dwójce czy tam tych wszystkich innych Call of Duty. I patrząc na ten trailer, tak pod względem fabularnym, bo są też takie osoby, które mówią, że nie będą grały online, i szczerze, ten trailer wygląda fajnie. Jeżeli chciałbyś mieć film akcji, w który możesz zagrać, a nie znasz nic dookoła, dla takiego typowego lajka to by było coś interesującego. Że dużo się dzieje, że są wybuchy, że mój PC, moja konsola to obsłuży. Jak myślicie, moim zdaniem?
Na konsolach zazwyczaj jest tak, że kiedy wkładasz grę, to ona w 90% przypadków działa, nie? Ale wiesz co, jest taki moment, w którym już widzisz ten kolejny shooter ze skryptami. I ja rozumiem, że są klienci, którzy będą narzekać tyle, co ja, a i tak będą się z tego cieszyć. Ja nawet dopuszczam możliwość, że ja pomimo mojego całego narzekania dalej będę czerpał sporo radości z Modern Warfare i obiecuję ci, że nie będę grał na multi. Ale tak jak tu stoję, tak obiecuję, że nie będę grał na multi, ale i tak będę mógł, a to ze specopsa, jakie by tam wszystkie te tryby gówniane nie były, na pewno się znajdzie chociaż jeden, przy którym spędzę dobrze czas.
Ale właśnie oni to zapowiadają, blady, nie? Pamiętasz, że ma być ten właśnie Spec Ops, który będzie rozbudowany, który ci pozwoli na tą grę i grę i grę. Ja bym bardzo chciał, bo tutaj będę się właściwie odwoływał do Cialnego, żeby to wyglądało tak jak Gears of War 3 Horda 2.0. To by było super, naprawdę. To świetnie, ale nie będzie. Ale mimo wszystko mam nadzieję, bo fajnie by było, gdybyśmy mogli w końcu w tym koapie powalczyć sobie razem z kumplem dłużej jak te 7, czy tam, no 7, to optymistycznie mocno, dłużej jak 5 godzin. Byłoby naprawdę super.
Niedawno pokazał się dosyć ciekawy filmik z nowego Need for Speed The Run, w którym ściga się McLaren MP4-12C i Pagani Huayra.
Przykłady dwóch najlepiej nazwanych samochodów w historii. Po prostu oba mają tak chwytliwe nazwy.
Tak, panie.
I MP, czekaj, sprawdzę na kalkulatorze.
MP4.
Ogólnie Cialny nam wrzucił ten filmik na zasadzie, no przecież jest on The Run, to musi być super. Ja się zapytałem Odin, czy wiele tracę, a Odin co? Nie wiem. Bo tak rozpłynęło się wrażenie po trailerze. Odin znowu powie, że to dysuje, a ja tak na
Tak.
Nie, fakt jest taki, że filmik ten, jeżeli ktoś już jest fanem On The Run, to tylko ich utwierdzi w przekonaniu, że tak, to jest ta gra od EA, to jest ten Need for Speed, na który trzeba czekać, ale ja będąc nadal nieprzygotowanym na to, co oczekuję od tego tytułu, nadal w sumie nie wiem, bo czy to ma być fabularne, czy to mają być takie pokazówki w grze, czy to ma tak wyglądać każdy pościg, że jakiś mój kolega będzie spadał do kanionu, czy ja mam ich zabijać, tych, którzy mnie ścigają, czy to jest Carmageddon, czy to są wyścigi, będą niewidzialne bariery. Ten trailer mi nic nie powiedział, Cialny. No.
Powiem ci, że ja tam tak widzę silnik Frostbite 2, że to jest aż straszne. Od kiedy się dowiedziałem Frostbite 2, ja tam widzę mordę kolesi z Bad Company, tak straszne, tak straszne. Ale no okej, grafik jest ładny i do tego jeszcze będziemy wracali, dlatego że przed nami jeszcze jeden tytuł typowo wyścigowy, który też teoretycznie ma ładną grafikę, ale na pewno nam wytłumaczy, że ma ładną i utwierdzi. Mi się wydaje, że The Run ma ładniejszą, ale to też głównie dlatego, że Need for Speed utylizuje te modele swoich samochodów już od miliardów lat i oni mają czas je poprawiać w nieskończoność. No ale tak naprawdę... Tak jak powiedzieliśmy, to jest Need for Speed. Nawet jakbyś nie obejrzał trailera, to jest taki Modern Warfare w sumie. Czyli to jest dokładnie to samo. Wiesz doskonale, czego się spodziewasz. Trasa jest identyczna z Need for Speedem tym pierwszym, który miał numerek 2. Więc jeśli znasz znaną trasę z Need for Speeda 2, kiedy jeszcze pecety były tak stare, że uruchamiały się 14 minut, to wiesz doskonale, gdzie jesteś. Grafika jest polepszona, muzyka jest równie dobra, fabuła, nie wiem, ściganie na pewno i to tyle.
Ale na przykład dla mnie On The Run, w ogóle sama nazwa i tak jak czytałem, ja myślałem, że to będzie niekończący się pościg, po prostu wyścig za wyścigiem, kiedy my będziemy przez cały czas przy naszym bohaterze...
72 będziemy... godziny przed konsolą, make it stop, nie! Nie ma save'ów.
Ale nie, ale czemu nie? Ja bym chciał na przykład hardcore tryb, gdzie się śpi w czasie rzeczywistym na przykład, coś takiego.
O panie, tak, tego potrzeba tej marce. No
ale nie,
tak.
myślisz, że nie byłaby fajna gra, że się ścigasz przez cały Stany Zjednoczone jednym takim płynnym łupem? To nie, oczywiście dostajemy znowu kolejny wyścig, a może to nie jest tylko kolejny wyścig, bo ciągle nie dajemy szansy Cialnemu, żeby wybronił grę, na którą on z takimi wypiekami na twarzy czeka.
Przestań.
Po pierwsze, do trybu hardcore, jak włączasz tryb hardcore, automatycznie generuje ci się na maila, wiesz, druczek zwolnienia L4 z pracy albo ze szkoły. Wtedy byłoby fajnie. Ale nie, dobra, teraz tak na poważnie. Słuchajcie, z tego co widzę, to ten The Run wygląda może troszkę podobniej do Need for Speed'a Most Wanted tego nowego, który jednak no troszkę miażdżył, tylko dodali do niego jakąś tam fabułę, prawda? Więc okej. Okay. Niech będzie. Samochody wyglądają jak wyglądają. No musieli pokazać tego, że jest tyle się dzieje, tutaj wymijasz różną ten trafik i tak dalej, tutaj kogoś zrzucasz z tego, no fajnie. Tak jak Odin to wcześniej powiedział, czego nie uszczególnił teraz, to że doczytują się tekstury i to widać jednak. Poza tym nasz główny bohater wygląda tak przyciutkę, nie wiem, dennie, nie wydaje się wam, że on jest...
Bad Company 2, panie.
Ale on nie tak, hełm. Ma papierową twarz, po prostu jak bohater Fahrenheita, kiedy z niego krew wysali pod koniec, nie? Po prostu on jest tak oddalony i to zrywa z tobą, bo masz te modele samochodów, które są ładne, nie powiem, że to jest...
Ale są cudne, no.
No widzisz, cudne. Kiedy widziałem już Forzę, no to już to nie jest cudne, nie? Jak te poprzeczka bardzo szybko się podnosi na rynku. Są ładne, nie są najładniejsze, dobrze, są ładne. Ładnie. I widzisz w tym tego kolesia i wiesz co, gdyby to był tylko koleś, gdyby to był ten losowy driver, który gdzieś tam jest widoczny, jak, nie wiem, kamerę obrócisz czy na replayu, ale to jest koleś, którego będziemy mieli na pokazówkach, który my sterujemy, no gdzie są scenki, dokładnie, quick time event. Czy my potrzebujemy w samochodówce w ogóle quick time eventów? I don't think so. Ale tym bardziej, jeżeli dostajemy postać, która jest tak szara, dosłownie i przynosi.
Ona
tak
nie ma, ona nie ma miniki twarzy, nie wiem czy zauważyłeś.
Albo nie jest twardy.
Na jej twarzy jest,
jest twardy.
Zero bez
ale wiesz co, ale to jest większość aktorów Hollywood teraz tak ma, także to akurat jest realistyczne.
Za dużo botoksu, nie ma mięśni, nic nie pracuje. No tak czy inaczej, gra prezentuje się ładnie, no ładnie. Dźwiękowo jest dobrze, to jest kolejny Need for Speed. Możemy zakończyć tak. temat, tak?
Tak, tak.
Zakończymy.
Możemy, hurray.
A wiecie jak robią koguty? Mach, 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 mach. To jest kaczka.
Nie.
Po czym poznasz Polaka na walce kogutów? Przyszedł z kaczką.
Yo mama!
Mgaj! Tuż przed podcastem przyszło nam jak zwykle wymienić się listą pomysłów, o czym będziemy rozmawiać. I Odin wpisał na listę swój tajemniczy temat i napisał po prostu temat Odina horrory. Ja zapytałem, Odin, o co chodzi? Nic. Ale Odin, ale weź powiedz. Nie, chuj ci do tego. Ale o, Odin, o czym będziemy rozmawiać? Nie wiem.
Teraz
no więc zadanie wprowadzenia mnie do tego tematu jest o tyle trudne, że nic o nim nie wiemy, ponieważ Odin nas trzymał właśnie w tej tajemnicy, żeby teraz nas okryć właśnie tą, tego mroku nas wyprowadzić, żeby przedstawić nam swój temat. Odin, może teraz powiedz, o co chodzi.
Dobrze, więc o co chodzi? Otóż chodzi ogólnie temat survival horrorów, które prócz Silent Hilla i prócz chyba jeszcze dwóch gier, które tak wyciągnę sobie tak z kieszeni i tak o, kojarzą mi się, no to jest bardzo ubogi. I co się pojawia na horyzoncie? Otóż na horyzoncie pojawia się gra, która aktualnie roboczo nazywa się Amy. Jeśli teraz blady jesteś przed komputerem, nie wiem, bo może być to przekaz myśli, wpisz sobie Amy i postaraj się znaleźć na YouTubie, jak to mniej więcej wygląda. Aki na pewno dla naszych słuchaczy teraz wrzuci ten filmik. Otóż Amy jest bardzo ciekawą produkcją, dlatego że postać, którą sterujemy, jest zarażona wirusem zombie.
Brzmi sorry, to wirus zombie, Amy Winehouse mi wyskoczyła, czyli się zgadza? Dobra, sobie, Amy's back!
Zombie Amy, dobrze. Tak czy inaczej. Postać jest zarażona wirusem zombie. I
już
na
nie
czym
występuje
to polega
na scenie, mimo płaczu panów.
I mimo... Na czym to polega? Głównie na tym, że musimy przetransportować małą dziewczynkę, która właśnie nazywa się Amy, w jakieś bezpieczne miejsce. Przynajmniej tego możemy się domyślać po tej szczątkowej fabule, która została nam ukazana na tych filmach. Nasza postać jest zarażona tym wirusem i stopniowo zaczyna przeradzać się w zombiaka, czyli nasza wizja zaczyna się zmieniać. Wszystko zaczyna falować, ekran robi się coraz bardziej czerwony, słyszymy głosy, halucynacje, różne zwidy, niewidy i tak inaczej. Tak czy inaczej, ogólne wrażenie, które kreuje się oglądając to, jest naprawdę bardzo sugestywne i gdyby Silent Hill w wersji drugiej albo trzeciej doczekał się czegoś takiego, to ja szczerze powiedziawszy do tej gry bym nie podchodził, bo bym się najzwyczajniej w świecie bał. Tutaj fabuła jest o wiele luźniejsza, przynajmniej tak można się tego spodziewać, dlatego że to tytuł na PSN, więc nie będzie on jakimś majstersztykiem, ale mimo to fabuła jest luźniejsza, ale sam gameplay wydaje się o wiele bardziej angażujący i to słowo, którego ostatnio nam brakowało, to właśnie imersja. Imersja jest bardzo duża. I teraz, kiedy my torujemy sobie drogę przez ten cały rozwalony świat, przez tą postapokaliptyczną wizję, jak często to słowo się powtarza w naszych podcastach, i kiedy już znajdziemy tą bezpieczną drogę, możemy wrócić po tą dziewczynkę. Ale to tak naprawdę walka z czasem, dlatego że nasza bohaterka powoli coraz bardziej przeradza się w tego zombiaka, przestaje kontrolować swoje ruchy, ekran zaczyna wariować, no i w pewnym momencie umieramy, dlatego że jesteśmy tak jakby połowicznie zarażeni i to zarażenie nie zmienia nas w zombiaka, tylko tak naprawdę zabija od środka i nasza bohaterka też wizualnie zaczyna się zmieniać, pojawiają się na jej twarzy jakieś różne dziwne żyły, jakieś rysy, jej twarz zaczyna nabierać taki dziwny grymas. Ogólnie rzecz biorąc trochę takie dziwne wrażenie, kiedy na to się patrzy, kiedy możemy spojrzeć w lustro i zobaczyć, jak nasza bohaterka sama jest w lekkim przerażeniu, kiedy na siebie patrzy, ale to wszystko wraca do normy, kiedy możemy złapać tą dziewczynkę za rękę. Nasza bohaterka tak jakby wraca do normalności i powoli te wszystkie przywary, aparycji, które pojawiają się na jej twarzy, zaczynają odpływać i wraca do normalności. Wydaje mi się, że tytuł ma potencjał, naprawdę ma ogromny potencjał i chciałbym doczekać się tej końcowej, finalnej wersji, a ma wyjść pod koniec jesieni tego roku, więc bardzo bym chciał.
Ja bym chciał teraz powrót stałego elementu podcastu, czyli bladego pomysł na grę. I teraz ja sobie pomyślałem, teraz połączmy ten pomysł Amy z grą Survival Horror, która się pojawiła 1000 lat temu na PlayStation 2. Chyba nawet nie wyszła poza Japonię. To była gra, gdzie mogliśmy wydawać komendy wyłącznie za pomocą głosu. I mieliśmy bohaterkę, która właśnie reagowała na tak, wtedy jeszcze nie było Kinecta, już wtedy reagowali na nas głos. Wydawaliśmy komendy tylko głosem. I o ile ciekawe byłoby, gdybyśmy na przykład tutaj w grze mieli taką sytuację, że wydajemy komendy głosowe tej Amy, i słyszymy swój głos powoli, jak on się w grze, jak się deformuje, im bardziej jesteśmy zarażeni. Na przykład to byłoby takie wrażenie, kiedy jesteśmy już bliscy tej śmierci, że my naprawdę chcemy coś powiedzieć, wołamy ją, żeby ona do nas przyszła, a to jakby nie przechodzi przez usta tej naszej postaci w grze, bo
to
jest
by
zaraz...
To bardzo ciekawe, ale nawet mogłoby być rozwiązane na kontrolerze, wiesz? Nie musielibyśmy nic mówić, dlatego że...
Ale o ile fajnie, gdybyś ty siedział przed telewizorem, się gapił i mówił, Amy, chodź tu, musisz teraz, albo nie wiem, coś się za nią zbliża, nie? I ty chcesz powiedzieć, za tobą, a nasza postać tylko hurra, i
ale wiesz co? Burzymy klimat, ale...
Ale czujesz to, nie?
Ja to czuję, tak, ale można to zrealizować na kontrolerze, ale wiesz dlaczego mówię o tym, że można to zrealizować...
A to byłby wtedy press X to Jason.
Tak, Jason. Dlaczego można to zrealizować na kontrolerze? Dlaczego poruszyłem tą kwestię? Dlatego, że nasza bohaterka, żeby Amy mogła się poruszać, musi ją trzymać za rękę, dlatego, że to jest jeszcze dziecko. Ona jest jeszcze malutka i tak naprawdę bez naszej opieki gubi się, przykłada ręce gdzieś tam do swoich ust, zaczyna głęboko oddychać i po prostu się boi. Przypomina ci to jakąś grę, gdzie musiałeś trzymać
widzisz.
Więc ja naprawdę widzę w tej grze ogromny potencjał i boję się, że zepsuje mi to jakieś, wiesz, supernaturalne laboratorium, do którego będę musiał się udać, a już wiem, że takie laboratorium będzie. Tytuł ma potencjał. Chciałbym, żeby ta gra urosła i dojrzała do takiej pełnoprawnej gry survival horror. Chciałbym, żeby ten pomysł z Amy i z tą naszą główną bohaterką był posunięty jeszcze dalej, żeby ona się rozwijała, żeby ta jej choroba stawała się coraz bardziej zaawansowana, gdzie ten kontakt z tym dzieckiem musiałby być coraz głębszy, a mimo wszystko ta degradacja psychiczna tej dziewczynki, patrząc na główną bohaterkę, która zwraca się do niej właśnie z taką twarzą, będzie coraz większa. Ogólnie ogromny potencjał na zabawę tą psychologią i tym scenariuszem. Chciałbym, żeby jej mi się udała i mam wielką nadzieję, że doczekam się tej gry, kiedy ona już zostanie wydana i będę w stanie w nią zagrać, albo chociaż zobaczyć gameplay i przekonam się, jaka jest odpowiedź na to wielkie pytanie, czy Amy się w końcu uda.
No musi się udać. Poza tym tytuł wychodzi właśnie pod koniec jesieni na pecety, Xboxy i PS3, o czym nie powiedziałeś. A druga sprawa to jest taka, że nie tylko ta tytułowa Amy będzie tak jakby naszym lekarstwem takim magicznym. Oprócz tego możemy też niuchać sobie maski z tlenem, o czym nie powiedziałeś.
Ale widzisz, no bo...
No tak. Ale to też jest tak, nie? To też jest ważne, bo nie zawsze będziesz gdzieś tam miał tą Amy. Nie wiadomo w ogóle, jak my od niej się odrywamy, czy my ją gdzieś zostawiamy, nie wiem, do kartona ją pakujemy, czy co.
Nie, masz jeden gameplay, w którym ona ją pakuje do szafki metalowej, żeby się schowała. Tutaj też pewne nawiązanie
do... No tak. I możesz też takie jakieś specjalne medykamenty sobie wstrzykiwać, jak już jest źle.
I to właśnie mi psuje obraz Amy, wiesz? To jest właśnie to, o czym nie chciałem mówić, ale dobrze, że o tym powiedziałeś.
Nie, no bo słuchaj, no bo tak to by było, że ta Amy jest tym naszym jedynym nemesis, a tak naprawdę tak nie jest.
Znaczy, ona nie jest naszym nemesis.
Znaczy, no nie, o Jezus Maria. Naszym jedynym ratunkiem. Kurwa, widzisz, chciałem jakieś ładne słowo powiedzieć i nie wyszło. Nieważne, naszym jedynym ratunkiem. Oprócz tego też właśnie jedna rzecz jest ciekawa zrobiona gameplayowo, że jeżeli jesteśmy zarażeni na tyle, że jeszcze coś kontaktujemy i możemy gdzieś tam przejść, ale nie na tyle, że jesteśmy do końca zdrowi, te wszystkie inne zombie, które też tam są, po prostu nie zwracają na nas uwagi, prawda? Bo oni myślą, że o, swój, olewka.
No to też jest bardzo ciekawe, nie? Ale
Widzisz, to... gdyby był mój pomysł w grze, to na przykład można by uspokajać ją, że ona byłaby zdenerwowana, rozumiecie to, i nie chciałaby na przykład ciebie słuchać, i wtedy gra by wyczuwała twój ton, jak do niej się zwraca, że okej, okay, teraz pomału, nie krzycz, idziemy. Ja może to upadnie, ja idę to zanotować. Ja tu się marnuję w podcaście, ja tu mogę pomysły do gier pisać.
Ale wiesz, co mi się wydaje, Blady, że kiedy my o tym myślimy, kiedy my robimy taką burzę mózgów, to naprawdę potrafimy ułożyć scenariusz dobrej gry. I to jest mniej więcej coś tak jak Sega. Let's make good Sonic game. No! To mniej więcej tak wygląda. Dlatego, że zauważcie, takich trzech, no właściwie taki zespół, o, powiedzmy w ten sposób, taki zespół DualShock Podcast siedzi sobie gdzieś tam na Skype'ie i nagrywa kolejny odcinek DualShock Podcast i nagle wpada im do głowy myśl i oni ją zaczynają rozwijać i naprawdę w ich głowach przynajmniej to się jarzy taka wizja naprawdę dobrej gry, a ktoś potem robi tą grę i to wygląda tak, jakby kompletnie nie miał ludzi odpowiedzialnych za te pomysły, dlatego że właśnie teraz wchodzimy na ten grunt, na który ja nie chciałem wchodzić, ale dobrze, że na niego weszliśmy. Czy Amy się uda? Boję się, że się nie uda, dlatego że ktoś ją prędzej czy później zepsuje. Zepsuje właśnie takimi rzeczami, dlatego że będzie brak pomysłów, będzie brak rozwoju. Po prostu będziesz miał jedną tą samą grę, która się nie będzie rozwijać.
No też nie okłamujmy się, to jest tytuł downloadable, więc no wiesz, no to nie może być zbyt duże, prawda? Ale wiesz co, miejmy nadzieję właśnie, że będzie tak, jak się nie obawiamy, czyli że oni dodadzą do tego jeszcze jakąś taką super, super fabułę dodatkowo i no, że ta Amy podzieli los gierki dawnej, która miała się pojawić na tylko właśnie jako temat do ściągania, a wyszło zupełnie inaczej. Chodzi mi więcej, znaczy chodzi mi dokładnie o Gunstringer na Xboxa, który miał być na Kinecta. Miało być to zwykłe Xbox Live Arcade, chyba nawet za 800 punktów, ale oni się rozrośli, dodali fabułę i wyszedł nam niedawno produkt pudełkowy. I tak samo też było z innymi grami, więc jeszcze miejmy nadzieję, że na razie to jest takie, według nich indie developer zrobił coś fajnego, a może ktoś będzie chciał to wziąć pod swoje skrzydła i wydać z tego naprawdę coś bardzo dużego.
Ja chciałbym teraz pochwalić Odina, że po raz kolejny udało mu się wprowadzić do tematów u nas nie kolejny ogromna super gra, AAA, reklamy są na puszka z Coca-Colą, tylko grę indie, grę, która ma pomysł, której życzymy jak najlepiej. Okej, jest zupełnie inna niż The Heist, o którym mówiliśmy ostatnio, a który chyba jest już dostępny na PSN i innych środkach. Także Amy jak najbardziej, patrzymy na ten tytuł, wam też polecamy obserwowanie jej rozwoju i to, co z niej wyrośnie. Ha, bo to Amy, dziewczynka.
Okej, więc naszym kolejnym tematem było okej, jest Assassin's Creed Revelation. 6 października pojawił się nowy trailer Bomb Crafting. Ktoś może zapytać, o co kaman? Otóż to jest Minecraft w Assassin's Creedzie, dlatego że będziemy w stanie robić bomby. Czy jest nam to potrzebne? Pytanie zasadnicze trudne, jednakże da się na nie odpowiedzieć. Być może będzie nam to potrzebne, jednak nadal mamy wątpliwości.
Mamy wątpliwości, bo arsenał broni, który mamy w Assassin's Creed, w całej sadze zawsze był potężny i zawsze był przekokrzony i zawsze niepotrzebnie ułatwiał rozgrywkę i odbierał nas od tego, co najważniejsze, czyli te czajenie się z tym małym sztyletem, oj, czyli ta walka na miecze, a i nic więcej. No, ale miarą rozwoju jest to, że dodają, tak? Ktoś tak kiedyś stwierdził, teraz co prawda odjęli ci kontrolę nad tym gildią asasynów, zostawili gadżety, zostawili bycie tym Ezio, tym skoczliwym mordercą, ale dodali właśnie to tworzenie bomb w specjalnych miejscach w różnych miastach. I teraz podstawowe sprawy. Kiedy ja widziałem pierwszy trailer Assassin's Creed Revelation,
byłem jeszcze młody.
Byłem jeszcze płodem. I wtedy pomyślałem, wow, bomby, jaki to świetny pomysł. I bardzo szybko Bizon skoczył, nie Blady! Nie jest to dobry pomysł, bo te bomby będą przekokrzone. To jest zbyt wielkie ułatwienie i tak już prostej serii. I would you know it, znowu Bizon, you did it again, miał rację, ponieważ filmik pokazuje nam możliwość tworzenia bomb, które tak, instant zwracają uwagę tłumu, tak. instant pozbawiają przytomności wszystkich strażników, którzy się do nich zbliżą, bomb, które instant zabijają wszystkich biegnących na nas wrogów. W którym momencie to jest jeszcze wyzwanie, w którym my się teraz możemy poruszać po całym mieście jeszcze szybciej niż kiedy Ezio był młody.
Assassin's Creed, ja to tak widzę. Naprawdę. Będziesz miał pas z gadżetami za niedługo.
Alchemia has changed. Ale mamy tego jeszcze twórcę bomb Ezio. Mi się podoba bardzo ten pomysł, że możemy tworzyć swoje własne bomby, możemy tworzyć, mieszać. Ale ej, tak, on ma tak ogromny arsenał. To jest takie cholerne uproszczenie gry. I pomiędzy te bomby, które są głównym tematem tego filmiku, to oni po raz kolejny wplatają rozmowy o rozwiązaniach gameplayowych w pokazówkę. Oni udają, że to jest takie, o, nie wiem jak używać mojego haka. Chodź Ezio, pokażę ci. Ludzie nie rozmawiają tak o swoich hakach, ani o bombach.
Zawsze na posterunku.
Ale jeżeli mamy... To nie można było pokazać tego tutorialem, tylko trzeba było od razu nagrywać pokazówkę i zmuszać aktorów, żeby tracili czas, mówiąc, że o, Ezio, żeby użyć bomby, naciśnij X.
To jest taka chęć przełamania czwartej ściany, wiesz, tak, a, wiecie, mamy już tą grę i teraz trzeba jeszcze coś dodać, co ją tak jeszcze tak
Nie, dla mnie to, co jest najbardziej i odrywa, to jest grafika, okropna grafika i to jest grafika tak okropna, że nawet nie tyle, że rozmawialiśmy przed podcastem, my rozmawialiśmy pomiędzy dniami z Bizonem. Ze sobą, tak, zdarza się nam rozmawiać, co jest może nieznanym faktem przez wielu słuchaczy, ale tak my czasem z sobą rozmawiamy poza podcastami. I Bizon wysłał film do wszystkich zgromadzonych,
po prostu, listem polecony. Mu wysłał,
listem mówił, patrzcie jaka ta gra jest brzydka. I ten trailer udowadnia, że faktycznie Revelation jest brzydki do stopnia, w którym ja przytarłem oczy i powiedziałem, Bizon to jest najbrzydsza część całej serii. I chyba nie przesadziłem, bo nie? To jak obrzydliwe są postaci, jak wygląda design strażników, jest paskudny. Motyw, który tak bardzo zwróca twoją uwagę, czyli kaptur Ezio w czasie pokazówek, też jest szpetny, nieanimowany, okropny. Ta gra jest brzydka i jeszcze by ktoś powiedział, blady, przecież ty nigdy nie oceniasz grafiki, ale ona jest gorsza niż w poprzednich grach.
Ty nigdy nie oceniasz? O,
nie, znaczy, tak, wróć, nigdy. Nie uważam grafiki nigdy za decydujący element, choć nadmierna jej gównowatość wpływa na odbiór zawsze. I tutaj ta gównowatość jest tak wielka, że nie, wynika najwyraźniej z lenistwa i chęci wypuszczenia gry jak najszybciej. Odszedłem od tematu bomb.
Czekaj, teraz my.
Ale chcę tego nie, że... Teraz byśmy ja, tak może... bardzo, żeby udowodnić wam, jak bardzo byśmy zmierzeni gównowatością grafiki, wiedzcie, że Bizon zaczął wysyłać SMS-y do osób, których nie było na czasie, żeby tylko ich powiadomić
tak,
o tym.
Dokładnie. Ja dostałem takiego SMS-a i byłem bardzo zdziwiony, że Bizon konkretnie do mnie wysłał SMS-y, nie tylko do mnie, ale wysłał do mnie SMS-a, żeby mi powiedzieć, że grafika w Assassin's Creed Revelation jest chujowa. Mam rację, masz Bizon. Nie, ale teraz zauważmy tą różnicę, dlatego że to jest bardzo sprytny sposób, jaki Ubisoft sobie wypracowało przy Assassin's Creed. Otóż oni zrobili coś takiego, że tekstury na Ezio są jeszcze takie, do których przywykliśmy na konsolach, przepraszam cię, ale na taka
no, jest idź pan.
I jeszcze jako takie są. I można je zaakceptować, dlatego że no, znamy takie tekstury, widzieliśmy już je wszędzie. Ale to, o czym mówi Blady, tekstury pozostałych postaci są po prostu tragiczne. Te, które nie pojawiają się na głównym planie, na przykład jakichś paziów, jakichś sprzedawców, jakichś handlarzy, to jest po prostu tragedia. To jest naprawdę tragedia i my tutaj naprawdę nie przeinaczamy tego. Musicie to zobaczyć, żeby uwierzyć, że te tekstury, w szczególności jedna tekstura, która pojawia się tak z bliska, jest po prostu szpetna. To nie przystoi na taką grę. I teraz ktoś powie, oni to jeszcze poprawią. Nie, nie poprawią tego. Wiecie dlaczego? Dlatego, że oni mają bardzo fajny myk, który pozwala im stosować te takie tekstury i jednak jakoś z tego wychodzić. Otóż, na czym to polega? To jest blur. Jeśli ktoś zauważył, to już w drugiej części było to bardzo widoczne, że kiedy postacie między sobą rozmawiały, to ten blur tła był zastosowany tak, żeby jakoś ukryć te niedoskonałości Assassin's Creed'a. W Trójce również występuje i to jest właśnie ich cudowna odpowiedź na te problemy. Moim zdaniem to nie jest odpowiedź. I moim zdaniem coś takiego jak Cherry Bomb również nie pomaga, bo Cherry Bomb może być śmieszne i może rzeczywiście ma jakieś zastosowanie w gameplayu, ale naprawdę, Assassin's Creed powinien jednak wyglądać lepiej. Ja rozumiem ich problemy, dlatego że na konsoli niestety nie mamy zbyt dużo pamięci i tak dalej. Ale przecież Dwójka nie była tak brzydka.
No nie była.
Dobrze, więc w tym wypadku...
No dobrze, no to ostatni temat dzisiejszego podcastu i pewnie jesteście zdziwieni, bo słyszycie głos Bizona. Już wam tłumaczę, o co chodzi. Otóż nie udało się wczoraj skończyć tematu pełnego naszego ostatniego, czyli Forzy, więc dzisiaj muszę to zrobić ja w towarzystwie Cialnego, bo kogoż by innego, z kim innym można by rozmawiać o Forzie, więc Cialny, tak jak ja patrzę na Forzę, to co mi się rzuca w oczy, to jest gra, którą Gran Turismo 5 bardzo by chciało być, ale mu się nie udało, a Forza to właśnie robi.
No dokładnie, znaczy po pierwsze graficznie, bo no pierwsza rzecz, która jest taka, która się rzuca w oczy, to jest grafika. Zawsze w Gran Turismo miało być tak, że wszystko będzie piękne, a no wiemy, jak to wyszło tak naprawdę. Forza śmiga w ogóle przy tej grafice, jaka jest, a jest ona przecudna, w 60 klatkach na sekundę non-stop, nieważne co się dzieje. Więc okej, no te loadingi to są chwilowe, ale śmiga, po prostu śmiga.
Tak, to jak ta gra wygląda i się porusza, to jest poezja i porównywanie w ogóle filmików z Gran Turismo z Forzą, chociaż wydawałoby się, że PlayStation 3 jest tą mocniejszą konsolą, to według mnie wygląda wiele plastyczniej Forza i działa tak, no, lepiej, tak? Lepiej to wygląda w ogóle w ruchu. Może nie ma tych efektów nie wiadomo jakich, jak ten widok kokpitu wydaje mi się lepszy w Gran Turismo, ale ogół prezentacji, ja myślę, że Forza powala. Szczególnie te 25 aut, które tam można sobie oglądać już w takich, wiesz, przybliżeniach, zaglądać im pod maski, to już wielkie wrażenie to robi na tobie.
Znaczy, tak naprawdę poza tymi 25 autami, które są w autowiście, bo autowista właśnie nie ma trybu na wszystkie auta, bo no, wiemy, ile to by potrzeba było kontentu i komentarzy.
Wtedy musieliby robić grę tyle, co Gran Turismo 5, więc...
Ale wiesz, ale wy zrobili to dobrze, no nie okłamujmy się. W Gran Turismo jedyne co mają, to mają zmienne warunki pogodowe, no tego się nie okłamujmy. I te samochody, które są zrobione porządnie, to one są zrobione porządnie, ale no powiedzmy na poziomie wszystkich aut, które są w Forzie. Mhm. Bo no, w Forzie się naprawdę bardzo postarali, żeby wyglądało wszystko jak najpiękniej, nawet z widoku z kokpitu, bo no, grałem w demo i twierdzę, że... No nie wiem, Gran Turismo nie może wyglądać lepiej, po prostu. Mhm. I właśnie a propos tego dema, zwykle jak próbowałem nawet mojego ojca przekonać do samochodówek na podstawie Forzy 2 czy 3, to zwykle reagowałem w tym stylu, no coś ty, przecież ja tutaj lekko skręcam, a to auto już mi bączka wywija, nie? No bo w większości to były te napędy. Po 2 minutach Forzy 4 właśnie, gdzie sobie jeździł Ferrari 458 Italia, powiedział, wiesz co, Rafał, weź mi to zamów, bo tutaj można jeździć. No. Już nieważne, że tam były jakieś...
Cóż to było?
To był mój telefon.
Okej.
Okay. Tenacious D, yeah!
Okej, okay, next, no. Ojciec next. Chce grę, tak?
Ojciec chce, dokładnie. I w sumie mu się nie dziwię, no bo samochodów jest tam parę. Na pewno znajdzie coś swojego ulubionego, bo powiedział SLS... AMG, no to wiemy, że on jest nawet w autowiście, więc będzie mógł sobie tam troszkę szerzej na to popatrzeć. Ale, no właśnie, odnośnie tych samochodów. Pierwszy raz w Forzie Motorsport nie ma Porsche.
No ale dlaczego właśnie? Skoro poprzednie gry miały licencję, co się nagle stało?
Wykupiło tak jakby ekskluzywa EA.
A.
Oni mają swoje Need for Speedy i to jest, wiesz, największy prestiż, jaki może być. I Forza no, nie uzyskała licencji Porsche. I, śmieszne to jest trochę, bo wzięli sobie Ruffa z tego powodu, który jest takim Porsche po tuningu. Okej, ale dla mnie ta marka straciła dużo. Bo, no sorry, no, trzeba być bufonem, żeby po prostu nie chcieć pokazać się w takim tytule.
No tak, tym bardziej, że wiesz, to są jakby prestiżowe rzeczy, nie?
Skoro, no,
skoro może być Porsche w The Run, który my tak jak omawiamy The Run, to jest bardziej takie, wiesz, no Need for Speed, ale tam przy okazji wszystko wybucha, okay. Wiesz, silnik Frostbite. Skoro oni chcą reklamować Porsche w takiej grze, a nie w Forzie, to... No, ale no, to jest bardziej ta licencyjna rzecz, nie? Skoro EA ma licencję na wyłączność, no to my już na to nie możemy nic poradzić. No, trudno. Chociaż fajnie by było, gdyby EA kiedyś wykorzystało tą recenzję i stworzyło sequel jednego z najlepszych Need for Speedów w historii, czyli Need for Speed Porsche Unleashed. O, jakie to piękne.
No, tak, Porsche Unleashed było dobre. Chociaż widzisz, oni dorośli do tego, że co roku musi wyjść Need for Speed na zmianę arcade z symulacją, prawda?
No, ale to może zostawmy. Chociaż Shift jest naprawdę porządny, ale odchodzimy teraz trochę od tematu Forzy.
Odchodzimy, zupełnie odchodzimy.
A jest jeszcze o czym mówić?
No jest jeszcze o czym mówić. Między innymi o bardzo znanym lektorze, którego chyba każdy skojarzy od razu jak go usłyszy, nawet w intrze. A jest to dokładnie Jeremy Clarkson z Top Gear. Mhm. I wszystko jest fajnie, pięknie. Naprawdę jego komentarze są cudne. Ale one nie są wszędzie. Mhm. Nie wiem dlaczego, nie mogę tego zrozumieć. dlaczego od czasu do czasu musi się przy niektórych ciekawostkach pojawić inny lektor, który, o dziwo właśnie, w polskiej wersji językowej jest polski.
Aha, czyli czekaj, czyli mamy Clarksona w niektórych momentach mówiącego po angielsku, tak jak nas przyzwyczaił w Tobirze. Tak. I nagle włącza nam się, nie wiem, Jarosław Boberek.
Wiesz co, nie wiem, czy to jest Boberek, ale to jest osoba, wiesz co, to jest chyba najbardziej zaspana osoba polskiego, nie wiem, lekturingu, dubbingu, naprawdę.
Ale wiesz, kto by się nadał? Według mnie w polskiej wersji mógłby być Zientarski. No. Ale, no, ale wiesz, ich sprawa, kogo przyciągnęli. No, gdyby to była gra Sony, to była gra Sony, to myślę, że Zientarski by się pojawił, bo oni ostatnio stawiają na to, żeby przyciągać te znane osobistości, jak chociażby no, Linda w God of War, więc tutaj mógłby być Zientarski, ale dziwna rzecz, że w ogóle robi się Clarksona i nagle podstawia się głos zupełnie inny, mówiąc dodatkowo po polsku w niektórych momentach, no...
No ale
dziwne.
Właśnie widzisz, no w trójce wszystko było po angielsku, były tylko napisy i to było okej. Okay,
no i tak powinno zostać chyba, no bo dziwne słuchać Clarksona i...
Znaczy to jest, wiesz, to jest tak zmienione akurat, bo w tym, jak on się nazywa, z Halo 4, ten Warthog, ma na przykład damskiego lektora i w polskiej wersji też. I ja nie rozumiem, dlaczego na przykład nie mogła być to osoba, która zajmuje się samochodami, no nie wiem, Boże, strzelajmy z głowy Martyna Wojciechowska, czy tam ktokolwiek, a jako męski lektor, nie wiem, Hołowczyc albo jakiś inny, no ktoś, kto jeździ samochodem, kto ma jakiś, wiesz... jakąś pasję do tego, a nie...
No ale właśnie, bo to jest taka niespójność, nie? Z jednej strony mamy Clarksona, który pisze książki, który jest, no chyba najbardziej znanym dziennikarzem motoryzacyjnym na całym świecie i chyba wszyscy tutaj w DualShocku go uwielbiamy, a z drugiej nagle przy innym samochodzie, przy innym opisie czegoś tam pojawia ci się jakiś nikomu nieznany Polak, który jak tak jak mówisz jest jakiś senny, no ja tego nie słyszałem, no ale...
Jest senny, bardzo fajnie akcentuje Bugattiego, Veyron.
Ale czekaj, ale teraz tak się zastanawiam, czy w takim razie jest jakaś oficjalna licencja Top Geara na Forzie, czy Forza ma po prostu Clarksona? No bo Gran Turismo 5 ma Tor Top Gear.
No, tak? A widzisz.
No i czy jest
Forza
teraz licencja... Aha, czyli
też
jest licencja Top Geara, tak jakby.
Tak. Znaczy jest licencja i powiedzmy ogólne partnerstwo tak naprawdę, bo oprócz tego mamy też parę dodatkowych trybów, które też się w Forzie pojawiły, w Top Gearze pojawiły, czyli na przykład kręgle. I no, to jest fajny aspekt, ciekawy, no ktoś tam będzie się przy tym dobrze bawił. Wracając do tego całego Top Geara, Tor jest zrobiony dobrze. Nie musimy jeździć tylko Kiją Ceed, to jest aktualnie, dzięki Bogu.
Ale ja już widzę te, wiesz, leaderboardsy online, tak, kto zrobi najlepszy czas.
Ale tak, ale to będzie na pewno, tego, wiesz, możemy się spodziewać. Ale dodatkowo, jeżeli zrobisz sobie powtórkę, to kamery są wszystkie takie jak w Top Gearze.
Ja, piękne.
No, szkoda, że jeszcze nie ma komentatora.
Komentarza, tak. Clarkson jeszcze, żeby komentował, wiesz, jakieś takie chociażby nagrane skryptowe gadki do jakichś nieudanych podejść czy coś. Fajne
no,
by to było.
Mogłoby być coś takiego. No, ciekawie by to wyglądało tak naprawdę.
No, ale nie wymagajmy też za dużo, tak? Może teraz odejdźmy trochę od tego Top Geara, a skupmy się na tym bardziej no, xboxowaniu, bo jednak to jest ten ekskluzyw na Xboxa. No i my przed premierą i ogólnie przed wydaniem gry też dużo rozmawialiśmy o tym, jak gra współpracuje z Kinectem.
Znaczy, jak współpracuje z Kinectem? Nic się tak naprawdę nie zmieniło.
Ale ty testowałeś na Kinectie, rozumiem.
Nie testowałem, bo wersja demo nie ma obsługi Kinecta. W wersji demo mamy jedną trasę, która jest przecudnie zrobiona. Jest to zmyślona trasa, ale jest, no jest bezbłędna. Chciałoby się tam naprawdę pojechać.
Ta w górę?
Są trzy samochody, no.
O, to widziałem ją na wideo recenzji. Fajna, ładna bardzo.
No, to jest, piękna jest ta trasa. I nie ma możliwości Kinecta. No, powiem wam szczerze, demo, które ma trzy samochody, no powiedzmy cztery i jedną trasę zajmuje 1,5 giga.
No. Ale wiesz, mi się wydaje, że obsługa Kinecta to nie jest nie wiadomo jaki ciężar dla dysku twardego, a to
nie,
jest
coś, ale...
czym Forza, czwarta Forza, się jednak reklamuje, że mamy tą współpracę z Kinectem i chociażby to, że ona nie jest specjalnie wykorzystywana tam przy tych wychyleniach i w ogóle, ale implementacja tego w demo jako pokaz możliwości tego, co zapowiadaliśmy od tak długiego czasu, według mnie to powinno być w demie.
No, niby tak, ale sobie tak naprawdę to są tylko bajery. No co, tryb autowista, którego niestety nie ma w demie.
No, więc chociażby no... jedno auto, żeby pokazali, nie?
No, no tak. Ale trudno. Druga rzecz to jest head tracking, który... No, jeżeli masz Kinecta, to może będziesz to używał, ale jeżeli nie masz, to na pewno nie zmusi cię do zakupu, prawda? Mhm. No i trzecia sprawa to jest granie na split screenie za pomocą Kinecta.
Aha, czyli teraz przemieramy się w taki arcade ride trochę, tak?
Znaczy nie, wiesz, chodzi o to, że na przykład, nie wiem, no macie jakąś tam pseudo imprezkę ze znajomymi, akurat wiesz, ktoś tam chciałby zobaczyć jakąś fajną samochodówkę i wiesz, no nie będzie tam się uczył tego kontrolera, wyciągnie łapki i skręca, nie? Tak jak, tak jak się jeździ niby. Nie?
I gra sama dodaje gazu wtedy za ciebie, tak?
Tak, i sama też hamuje. Nie mam jeszcze potwierdzonych informacji, bo właśnie z chłopakami się kłóciliśmy, czy siedząc na krześle, bo wiem, że można też siedzieć na krześle, wystawiając nogę można hamować. Mhm. Bo na E3 pokazywali, że można, a to będę mógł sprawdzić dopiero w piątek tak naprawdę, bo w piątek jest premiera.
Aha, okej. Okay. Czyli ty masz już zamówiony swój egzemplarz, czy będziesz szedł do sklepu w piątek?
Nie, ja już mam zamówiony dokładnie 3 lipca zamówiłem. Więc ja już się postarałem zabezpieczyć sobie tą edycję kolekcjonerską, której już nigdzie chyba nie ma tak naprawdę.
A co wchodzi w skład edycji kolekcjonerskiej do Forzy?
A, to już ci mówię. Na pewno wchodzi album z samochodami z Top Geara, co już brzmi ciekawie. Wchodzi do tego też paręnaście samochodów, czy paręnaście paczek samochodów, nazwijmy to tak.
Aha, czyli wersja kolekcjonerska ma więcej samochodów niż ta standardowa, ale... Ma jakieś jeszcze dodatkowe funkcje oprócz tych samochodów? Jakieś dodatkowe tryby, dodatkowe trasy też?
Znaczy trasy nie. Nie, ma pakiet samochodów VIP-owskich, tam będzie jakiś Veyron Supersport i inne autka.
No Boże, no.
No, pakiet samochodów Ship Bonus, ale to mi się wydaje, że to jest w zamówieniach preorderowych też. Pakiet stuningowanych BMW, który będzie dostępny do kupienia. No i zestaw ten, 10 legendarnych muscle carów. No jest w metalowym opakowaniu, ma ten właśnie album 96 stron. Ładnie wygląda.
Okej, no to w takim razie mamy się spodziewać, że w ciągu, ja wiem, 2 tygodni od teraz dostaniemy od ciebie rozbudowaną w kosmos recenzję, czy po prostu...
Oj tak. Będę taki cały, wiesz, jak po 5 kawach wam, tylko że Forza 4 jest zajebista, normalnie ja pierdzielę. Będzie dobrze.
Ale spodziewasz się czegoś takiego, że teraz właśnie się zrobi po premierze Forzy ten boom typu, że Forza jednak przebiła Gran Turismo? Czy zaczną się takie jakieś flame wary na necie?
Znaczy, wiesz co, było już to widać z Forzą 3 i właśnie Gran Turismo, nie wiem czy widziałeś, na YouTubie było takie porównanie, poproszę Akiego, żeby je wstawił.
Tak, to porównanie graficzne, tak?
No, sztuczne, nie chodzi o porównanie graficzne, tylko chodzi o sztuczną inteligencję.
Aha.
Dokładnie ta sama trasa, dokładnie te same zachowanie. Gościu zatrzymał się od razu za zakrętem. I na PS3 wszyscy jechali jak po sznurku i idealnie w niego, w Forzie jednak hamowali i wymijali ten samochód, nie?
Mm-hmm. No to był zawsze ten ból związany z Gran Turismo, ta sztuczna inteligencja, która ma wyznaczoną trasę, po której jedzie, a dynamizm, takie reagowanie zdarza jej się raz na 7 wyścigów, 10.
No dokładnie, znaczy wiesz, w Forzie też jest to, że masz określoną trasę, tylko że oni jeszcze próbują, wiesz, jakieś zachowania dodatkowe do tego dodać. I to już było w 3.
Mhm.
Sam testowałem.
Okej. Okay.
No.
No dobra, no to co? No to będziemy kończyć ten temat, no bo myślę, że nie mamy zbyt wiele jeszcze do powiedzenia. Na Forzę czekamy. Tak, na Forzę czekamy. Znaczy ty już będziesz miał ją niedługo w łapkach. Ja bym chciał pograć, bo tak jak powiedziałem na wstępie, to jest gra, która odniesie sukces, bo ona robi dokładnie to, czego ty byś od niej oczekiwał. Dodatkowo daje ci ten tryb oglądania tych samochodów. Ma w sobie Jeremy'ego Clarksona, więc dostaje plus 10 do bycia cool. No to czego można chcieć więcej? Dla fana ścigałki na Xboxa, takich fanów jak ty, no to... No chyba nie ma lepszej rekomendacji, więc...
Nie ma. I poza tym jeszcze jest coś takiego, że ja nie tracę wszystkiego, czyli całego tego czasu, którego spędziłem w Forzie 3.
Mhm.
Bo wszystkie na przykład grafiki i bonusy, dodatkowe samochody, mogę sobie spokojnie do 4 przerzucić, więc no jestem paręnaście godzin do przodu tak naprawdę.
No okej, okay. No to w takim razie Cialny, będziemy czekać na twoje wrażenia, kiedy już zagrasz pewną wersję, kiedy już spróbujesz Kinecta i kiedy będziemy mogli ostatecznie ocenić, jaką grą jest Forza 4.
Si.
Okej, okay. No to w takim razie kończymy ten temat i przechodzimy do zakończenia. Oh,
Okej.
Więc kończymy. 75. odcinek DualShock Podcast. Dzisiaj było dużo tematów. Mamy nadzieję, że wam się podobało. Mamy nadzieję, że spotkamy się w kolejną środę. No i oczywiście zapraszamy na kolejne odcinki We'll Do It Live, dlatego że mamy zamiar publikować kolejne. Mamy zamiar nagrywać kolejne na różne ciekawe tematy, ale jeśli macie jakieś propozycje, to oczywiście piszcie, dlatego że na tym to polega.
No. Może pytania od słuchaczy, wreszcie będzie czas.
O nie, byłoby całkiem fajnie. Jeśli macie jakieś pytania, to przesyłajcie na maila, dlatego że jeśli walniecie w komentarzu, to prędzej czy później ktoś wam odpowie i nie będzie tego suspensu. Tak więc to tyle. I co? I zapraszamy was na kolejny odcinek, tak jak już mówiłem, i żegnałem się z wami Odin.
Cialny.
Blady.
I bonusowy bizon, tra-la-la.